Nie boi się zaczynać od nowa, wiele razy zmieniała zawód, ale tylko pisaniu pozostaje wierna. Nasz wspólny znajomy Pigout napisał o niej, że grają jej w duszy mordy, kłamstwa, dobre jedzenie, ludzkie psychozy, brzydkich słów też nie unika. Mieszka w Gdańsku, tak więc może uważać się za szczęściarę. Bohaterką nowego odcinka podcastu Mój Ulubiony Film jest pisarka Karolina Głogowska. Cześć!
Cześć, dzięki za zaproszenie. To cała ja faktycznie.
A spotykamy się, bo już za moment na półkach księgarni pojawi się twoja nowa powieść, Ostatni Diament. No i z tego, co wyczytałem i wysłuchałem, to praca nad tą książką była dla ciebie frajdą. Zagłębienie się w świecie właśnie znawców diamentów, poznanie biznesu wartego miliardy dolarów z pierwszej ręki. Jak to wyglądało? Powiedz mi, zanim zaczniemy prześwietlać twój gust filmowy.
Okej. Faktycznie. I nie tylko, że frajdą, ale wszystko to wyszło dosyć spontanicznie i nagle, bo miałam pisać zupełnie inną książkę. Natomiast tak wydaje mi się już, że od jakiegoś czasu wszystkie drogi prowadziły tak naprawdę do Ostatniego Diamentu, bo między innymi pracując w Polskiej Agencji Prasowej jako dziennikarka poznałam Marcina Marcoka, który jest no, światowej klasy ekspertem kamieni szlachetnych. Specjalizuje się zwłaszcza w diamentach fantazyjnych i robiliśmy wywiad po prostu, opowiadał mi o diamentach. Jak ja usłyszałam, jak on opowiada o tych diamentach, to nie tyle same kamienie mnie zafascynowały, ale jego fascynacja tymi kamieniami to było dla mnie jako pisarki, jako autorki też coś, co bardzo przykuło moją uwagę i stwierdziłam, kurczę, to jest fascynujące, chciałabym to opisać. Miałam też gdzieś tam w tle historię związaną z przemytem diamentów, która no, prawie ofiarami padli moi znajomi, którzy są podróżnikami, którzy podróżują po świecie, więc też mi się to świetnie połączyło i tak powstała powoli fabuła Ostatniego Diamentu.
Jednym słowem zmiksowała się różne pomysły w jedną całość. Kiedy tak myślę sobie o tym, jakie książki piszesz, ale i o tym, jakie kino lubisz, to wydaje mi się, że i w kinie, i w literaturze najbardziej interesują cię przede wszystkim ludzie z całą ich złożonością, ambiwalencją i najpierw tworzysz właśnie skomplikowane relacje międzyludzkie, a czasem być może dopisujesz właśnie do nich skomplikowaną intrygę kryminalno-zagadkową. Jest tak trochę?
Zdecydowanie tak jest. No faktycznie, wystarczy wysłać ci kilka filmów, kilka tytułów, a ty już wiesz prawie wszystko o człowieku. Chociaż wiesz co, te filmy, które w ogóle ci wysłałam, o których powiedziałam, że to nie są może jakieś moje takie, wiesz, top ten naprawdę na wszechczasy, tylko po prostu na ten moment, ale tak naprawdę to, co je łączy, to jest historia, której żałuję, że sama nie wymyśliłam. To jest taki motyw przewodni, ale rzeczywiście te wszystkie historie są dosyć kameralne, one są o ludziach, o złożoności. Interesuje mnie bardzo bohater i to tak naprawdę dwa wątki. Pierwszy, jak przez jakieś niewielkie z pozoru błahe wydarzenie możemy doprowadzić do jakiejś skrajnej sytuacji bez wyjścia. A drugi wątek to właśnie jak ta sytuacja może nas zmienić. Ta granica, cienka granica między dobrem a złem. Do jakiego stopnia jesteśmy dobrzy, do jakiego źli i jak bardzo te dwie jakości mogą się mieścić w jednej osobie. Mhm. I w jakich aspektach przejawiać też.
Zawsze tak miałaś, że rzeczywiście te mroczne strony ludzkiej osobowości cię intrygowały? Praca dziennikarska rozbudziła w tobie chęć zgłębiania?
Praca dziennikarska zdecydowanie tak i bardzo jestem wdzięczna za ten motyw, chociaż ja cały czas podkreślam i uważam, że ja nie jestem dziennikarką z krwi i kości, bo nie mam czegoś takiego, że podążam ślepo za tematem, że to mnie jakoś tak jara, że muszę tego dociec i wszystko bym zrobiła dla tematu, to w ogóle nie jestem ja. Natomiast tak, rzeczywiście jako dziennikarka zajmowałam się takimi trudnymi tematami społecznymi, często właśnie związanymi z przemocą, czy to taką fizyczną, czy psychiczną, czy ekonomiczną, która jest no, taką przemocą w białych rękawiczkach, nie do końca ją widzimy, ale rzeczywiście to mnie najbardziej interesowało. No i nie ukrywam, że miałam też taką misję, żeby po prostu przez pisanie o tym ludziom pomagać.
Jednym słowem, gdybyś spotkała takich bohaterów jak bohaterowie filmu Rozstanie Asghara Farhadiego, to na pewno napisałabyś o nich reportaż.
Oj, chciałabym na pewno z nimi porozmawiać, a w ogóle najchętniej to bym była ich terapeutą. Tak, bo zawsze mówisz, gdybym nie była pisarką, to pewnie byłabym psychiatrą albo neurologiem. Po prostu fascynuje mnie to, w jaki sposób widzimy różnie daną sytuację czy dane wydarzenie. I dlaczego konkretne osoby reagują tak i nie inaczej. Tutaj w tym filmie rzeczywiście, no, który jest dla mnie arcydziełem po prostu filmowym, zresztą kocham Farhadiego, prawie wszystkie filmy, pewnie nie wszystkie widziałam, ale coś jest w tym reżyserze, potrafi postawić bohaterów w takich sytuacjach, w których rzeczywiście każdy ma rację, tak? I my oglądając poszczególne sceny, nie możemy się zdecydować, kto tak naprawdę tutaj ma tą przewagę argumentów. I to jest fascynujące, że możemy poznać tą psychikę i motywacje ludzkie z różnych stron.
A jednocześnie ten film ogląda się jak dreszczowiec, ponieważ Farhadi korzysta właśnie z tradycji europejskiej i z hollywoodzkiej, tworząc gatunkową klamrę. W związku z czym ten film chociaż bardzo mocno dotyka Iranu, relacji międzyludzkich, społeczeństwa irańskiego, on jest czytelny pod każdą szerokością geograficzną. I to jest chyba też takie marzenie każdego artysty, każdego opowiadacza i opowiadaczki historii, żeby tworzyć historie rozgrywające się lokalnie, a jednocześnie będące zrozumiałe w każdym innym kraju.
Dokładnie, zgadzam się z tym całkowicie, co mówisz. Też miałam takie wrażenie, mimo że to jest obca kultura dla nas bardzo odległa, to rzeczywiście tak naprawdę można by ten film przenieść w nasze realia i myślę, że wiele osób by się w tym odnalazło.
To teraz przenieśmy się w realia Japonii, film Między słowami Sofii Coppoli. Najpierw mieliśmy Dreszczowiec, opowieść o rodzinie, właśnie o tytułowym rozstaniu, a teraz o miłości. I to miłości dwojga ludzi z dwóch różnych światów. Z jednej strony bohater Billa Murraya, aktor trochę już wypalony życiowo, a z drugiej strony bohaterka Scarlett Johansson, młoda, poszukująca siebie. To jest taki film, w którym można się chyba zakochać po prostu.
Można się zakochać w tym filmie, a najpiękniejsze w nim jest to, że on zostawia tak szerokie pole do interpretacji. Myślę, że każda osoba, która go ogląda, widzi w nim coś innego i tak naprawdę trudno powiedzieć, co to jest, bo mamy tutaj niby jakieś rodzące się uczucie, ale tak naprawdę do końca nie wiadomo. Ona, tak jak wspomniałaś, ona jest świeża, dopiero wchodzi w świat dorosłości, ale w jakimś sensie też jest troszkę wypalona, tak? Też jest w jakimś momencie życia, w którym nie do końca pasuje jej to, gdzie się znalazła. Rzeczywiście można ten film czytać na różne sposoby. Chyba dlatego go tak uwielbiam, że jest w nim pełno niedopowiedzeń, mnóstwo pola do interpretacji, jakichś takich subtelnych, nie wiem, spojrzeń, gestów, które można czytać naprawdę na różne sposoby. No i genialna po prostu rola Billa Murraya.
A myślisz, że co powiedział na końcu filmu Bill Murray do Scarlett Johansson?
Ojej, wiesz
co? Zastanawiałaś się kiedyś nad tym?
Tak, zastanawiałam się, chociaż teraz szczerze mówiąc zapomniałam o tym, że faktycznie długo się nad tym zastanawiałam, gdzieś tam nawet przekopywałam jakieś fora, co on mógł jej powiedzieć. No dużo, dużo rzeczy. Mógł jej na przykład wyznać uczucie, tak? Albo, nie wiem, powiedzieć coś. Chociaż wydaje mi się, że raczej interpretowałabym w ten sposób, że powiedział jej coś pokrzepiającego na temat życia, na temat jej dalszej drogi. Coś, co mogłoby jej dodać, nie wiem, otuchy do pójścia dalej, do odnalezienia czegoś w sobie. Raczej w ten sposób.
A ty szybko odnalazłaś siebie?
Nie. Ja chyba teraz odnajduję siebie, wiesz co, nie, dlatego że chociażby z tym pisaniem, tak, to było tak, że ja zawsze pisałam od dziecka, to było moje ulubione zajęcie, odkąd w ogóle dostałam długopis i kartkę i zaczęłam składać literki. Bardziej opowiadanie historii nawet niż może samo pisanie. To się przerodziło w pisanie, bo łatwiej mi jest pisać niż mówić. Natomiast bardzo długo traktowałam to jako takie, no, nieszkodliwe hobby, nie? I w życiu zawodowym robiłam kompletnie wszystko, żeby tylko nie pisać, ale kompletnie. Sprzedawałam jakieś produkty, reklamy w czasopismach, organizowałam konferencje, organizowałam jakieś imprezy w centrach handlowych. No naprawdę cuda.
Kobieta orkiestra.
Tak, tak, tak. Gdzieś to pisanie oczywiście było, ja się czułam w środku pisarką, opowiadaczką historii, ale nie wiem, może nie miałam takiej śmiałości, a potem też po prostu zostawiłam to sobie chyba na emeryturę. Stwierdziłam, że to będzie świetne zajęcie na emeryturze i wtedy sobie wydam moją książkę. Na szczęście tak się nie stało, bo poznałam fantastyczną dziennikarkę w Wirtualnej Polsce, Kasię Troszczyńską, która mnie właściwie pchnęła do pisania tych książek, bo napisałyśmy pierwszą książkę razem. Chociaż od razu było wiadomo, że no to duet to nie jest ani jej droga, ani moja, bo jesteśmy bardzo silnymi osobowościami.
No, książki też rzadko się pisze.
Tak, dokładnie. Także to był projekt na chwilę, ale on mnie rzeczywiście popchnął i od tego czasu już poszło.
Napisałyście między innymi taką książkę Zanim Cię Zapomnę. I to jest książka opowiadająca o gwieździe ekranu i teatru Romie Świderskiej. Postać być może inspirowana trochę bulwarem zachodzącego słońca, taka gwiazda, której blask już trochę przygasł. Czy ty inspirowałaś się być może z jakimiś konkretnymi nazwiskami ze świata polskiego ekranu i sceny? Domyślam się, że postanowiłaś zgłębić ten świat, zanim zaczęłaś pisać powieść, żeby dobrze zbudować swoją bohaterkę.
Ten świat rzeczywiście był mi dosyć bliski, bo w liceum, przez całe liceum chodziłam do Wybrzeżaka. To jest, był niestety już tylko był, taki teatr młodzieżowy przy Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i tam poznałam faktycznie mnóstwo fantastycznych aktorów. Poznałam tą pracę od strony kulis dosłownie. Faktycznie ona mnie bardzo fascynowała. Nie wiem, czy jakimś konkretnym nazwiskiem, chyba jakimś konkretnym nazwiskiem się nie inspirowałam, takim jednym. W ogóle, wiesz, samą figurą aktorki, która jest już w pewnym wieku, zresztą wszystkie światowe wielkie klasy aktorki teraz powtarzają i bardzo dobrze, że o tym mówią na głos, że w pewnym wieku no, kobieta jest już przezroczysta i niezauważalna, a przecież to jest takie no, duże pole do eksploatacji, tak, talentu i tego, co ona ma do przekazania jako osobowość. Także może to jest jakiś taki hołd dla nich wszystkich, ta postać, bardziej w ten sposób.
No i z tego, co też wyczytałem, w młodości byłaś tancerką baletową.
Byłam.
To jest chyba zajęcie, powiedziałbym, porównywalne niemalże ze sportem ekstremalnym. Wymagające gigantycznego nakładu czasu, pracy, czasem wiążące się wręcz z cierpieniem, ale uczące też chyba sporo. Nawet jeżeli się kończy tańczyć balet, to potem pewne zasady i pewne credo zawodowe zostaje ci z tyłu głowy, nawet kiedy robisz coś zupełnie innego.
Tak, ale ja cały czas tańczę.
Ale tym razem już inny taniec.
Tak, tańczę co innego i to też to w sumie jest zabawna historia. Ale zacznijmy od tego baletu. Rzeczywiście, to moja mama mnie właściwie pchnęła w stronę baletu. Ja w ogóle nie wiedziałam, że mam jakiś talent do tańca, ani że w ogóle to jest coś, co mnie może fascynować w sumie na całe życie, no bo robię to cały czas. Okej, nie balet, ale taniec. Natomiast no to była tak, to była szkoła życia. Dosłownie, tak jak mówisz, trzeba poświęcić temu mnóstwo czasu. Ja zresztą nawet mieszkałam w internacie przy szkole baletowej w Gdańsku przez jakiś czas, ale to jest świat fascynujący i też fajnie jest pokazywany w wielu filmach.
Czarny Łabędź chociażby.
Czarny Łabędź, tak. Czarny Łabędź. No to jest, wiesz co, no film jest genialny, zresztą Aronofsky to też jest jeden z moich ulubionych reżyserów. Faktycznie doskonale pokazuje to środowisko, chociaż no od takiej czarnej strony nie chciałabym mówić, że to tylko w ten sposób wygląda, ale rzeczywiście już jako ta 10-letnia dziewczynka zauważałam, że no tutaj w jakimś stopniu trzeba siebie troszeczkę wyrzec, żeby potem na siebie postawić. Natomiast jeżeli wracając do mojej historii związanej z tańcem, to rzeczywiście było tak śmiesznie, że potem jak już nie chodziłam do szkoły baletowej, to zajmowałam się bardziej tańcem towarzyskim, no ale zawsze gdzieś tam w tego typu tańcu potrzebny jest partner. A ten partner to nie jest tak do końca coś, co mi odpowiada w życiu w ogóle jakimś takim, wiesz, zawodowym czy we wspólnych projektach. Ja raczej jestem taką Zosią Samosią. Lubię być samodzielna i szukałam tak naprawdę tańca, w którym mogę po prostu wyrażać siebie sama, bez drugiej osoby, bo mi to nie jest w ogóle w tym aspekcie potrzebne. No a ponieważ jestem w gorącej wodzie kąpana, jestem dosyć taka, wiesz, impulsywna i energiczna, moim żywiołem jest zdecydowanie ogień, no to weszło flamenco i tak zostało. I tańczę flamenco i w tym się wyrażam.
No to skoro mówimy o ludziach w gorącej wodzie kąpanych i pojawia się flamenco, to wchodzi też film Drżące ciało w reżyserii Pedro Almodovara. Przypomniał ci się ten tytuł troszeczkę w ostatniej chwili, ale no mówisz, że to jest też jeden z takich twoich ulubionych filmów. Taki Almodovar pomiędzy, już po tym okresie punkowym, kiedy był takim chuliganem z kamerą, jeszcze przed tytułem wielkiego klasyka kina, który dostaje Oscary i Złote Palmy, melodramat, czarna komedia, dreszczowiec erotyczny, wszystko wszędzie naraz, jak tu tego twórcy.
Tak, i to w ogóle jest dosyć zabawne, bo to jest film z 97 roku, prawda? Więc no, ja miałam wtedy 17 lat, więc tak naprawdę kompletnie nic nie wiedziałam o życiu, kompletnie nic nie wiedziałam o miłości, o seksie też nie wiedziałam za wiele. I teraz kompletnie mi ten film jakoś tak wszedł i usiadł i poczułam, że to jest moje, ta historia jest moja, ja ją czuję, mimo że nic nie wiem o tym świecie, nic nie wiem o tych emocjach. Byłam jeszcze przed pierwszą miłością, przed jakimś tam złamanym sercem, przed tymi wszystkimi jakimiś no, silnymi emocjami, które są związane z rozstaniem, czy z nieszczęśliwą, niespełnioną miłością. Co ja o tym mogłam wiedzieć? A no, pochłonął mnie ten film całkowicie. i nie wiem, może te pokręcone postaci, które rzeczywiście jakoś ze mną zostały i moje postaci książkowe też są raczej pokręcone, no nie ukrywajmy, i to chyba mnie fascynuje. Sposób opowiadania, zresztą ktoś kiedyś chyba powiedział, czy napisał w jakiejś recenzji, że Almodóvar robi takie rzeczy, że tak naprawdę tylko jemu to jest w stanie ujść na sucho, że po prostu nikomu innemu nikt by tego nie kupił, bo to byłby albo kicz, albo wyszłaby telenowela brazylijska, tego nie chcemy, a on to po prostu balansuje na tej granicy i robi to tak fenomenalnie, że wszyscy są, no dobrze, nie wszyscy, no bo zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy lubią Almodóvara, ale powiem ci, że to chyba jest mój ulubiony jego film, mm-hmm. tak naprawdę, mimo że taki wczesny właśnie, przed tymi wielkimi hitami.
A myślisz sobie, że w ogóle kino, literatura, sztuka mają szansę zmieniać ludzkie życia? Czy jednak za dużo troszeczkę nadajemy jej znaczenia?
Myślę, że mają, chociaż ja szczerze mówiąc nie mam jednego takiego dzieła, czy nawet książki, o której bym mogła śmiało powiedzieć, że to jest coś, co zmieniło moje życie. Nie, ale to może też wynika z mojego charakteru, że ja raczej szukam gdzieś tam w sobie, a ta książka czy film to jest jakiś tam sposób wyrażania siebie, o tej opowieści, która może być w jakiś sposób oczyszczająca. Może w ten sposób raczej bym szukała tą drogą, że widzimy bohaterów, widzimy sytuację i możemy się w jakiś sposób z nimi utożsamiać i widzimy, że ktoś, nie wiem, ma podobne problemy, przerabia to na jakiś tam swój sposób. No to może być fascynujące z dwóch powodów, albo dlatego, że właśnie to jest tak do nas podobne, albo dlatego, że jest kompletnie inne i też nas to kręci, tak? Mm-hmm.
Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego filmu i tutaj myślę, że też trochę porozmawiamy o jego twórcy, bo znalazłem taki twój wpis na Facebooku dotyczący tegoż twórcy. Film nazywa się Matchpoint w reżyserii Woody'ego Allena. Brytyjski film tego twórcy. Dreszczowiec o młodym chłopaku z Nizin, który dostaje szansę, żeby wejść do brytyjskiej socjety, ale wymaga to zbrodni. I to jest też taka opowieść, którą sama byś wymyśliła, jak rozumiem. Z chęcią
którą chciałabym
opisała.
Wymyśleć, no. Tak, bo ona jest prosta. W ogóle to, co kocham w opowieściach, że coś, co jest tak naprawdę bardzo proste, a jednocześnie pokazuje całą złożoność ludzkiego charakteru, umysłu i jakichś tam motywacji. No oczywiście zdaję sobie sprawę, wiesz, z tego, że Woody Allen to jest aktualnie dosyć kontrowersyjny twórca i tu też nie chciałabym jakoś stanowiska zajmować specjalnie, natomiast sam film jest genialny. To jest taka zbrodnia bez kary, tak? Mhm. I szczerze mówiąc, ja się bardzo inspirowałam tym filmem, pisząc wzorzec. Natomiast we wzorcu trochę odwróciłam rolę, bo mhm. chciałam postawić w takiej sytuacji kobietę. Bo wiesz co, to, że facet ma gdzieś tam żonę i romans, to jest po prostu już tak wyświechtane i tak banalne, że tak naprawdę nie zwracamy na to uwagi. Chociaż akurat w tym filmie Allenowi udało się to tak pokazać na tak świeży sposób, że to naprawdę przykuwa. I to jest kolejny przykład obyczaju, który mhm. jest thrillerem, tak? Bo mamy jakieś obyczajowe wątki, w ogóle wiesz, no emocje, romans, miłość, zdrada, no same banały wydawałoby się, a jednak ogląda się to gryząc paznokcie i faktycznie zaskoczenie jest nietuzinkowe, zupełnie zaskakujące. Natomiast tak, zastanawiałam się, co gdyby stworzyć taką właśnie bohaterkę, która będzie odzwierciedleniem, nie pamiętam imienia bohatera, ale gra go Jonathan Rhys Meyers. Mm-hmm. I jak to by było postrzegane? Zresztą jest to troszeczkę pokazane w innym filmie, o którym wspomniałam, w Królowej Kier. I to jest dla mnie przegenialny film. To jest po prostu takie dzieło, jak wyszłam z kina, no to byłam po prostu przygnieciona, bo to jest dla mnie taka bohaterka. Nie wiem, czy ty widzisz jakieś podobieństwa, ale dla mnie to jest jakieś nawiązanie do tego filmu, bo mamy postać kobiecą, która no, wydaje się jakąś tam sobie panią domu. Ona już swoje, tak,
pomaga.
Jest prawniczką, pomaga ofiarom, pomaga osobom z doświadczeniem przemocy. Ona już swoje przeżyła, jest tak naprawdę dojrzałą kobietą, która wydawałoby się ma jakieś tam swoje wzloty za sobą, przynajmniej te miłosne. No i zostaje postawiona w takiej sytuacji, w ogóle trudno się mówi o filmach bez spoilerowania, nie wiem na ile mogę spoilerować.
Można spoilerować, uwaga, będzie spoiler,
będzie spoiler
dotyczący filmu Królowa Kier.
Tak, i wiesz, wydaje mi się, że gdzieś w literaturze i w filmie jest dosyć wyświechtany ten wątek, kiedy jest starszy mężczyzna, no zakochuje się w młodej kobiecie. Ona niestety przypadkiem się okazuje na przykład jego pasierbicą. To dosyć ograne. A tutaj mamy odwrotnie, tutaj mamy pasierba. I to jest już nowe, to jest już świeże, odważne bardzo, tak? Bo rzeczywiście, wiesz, sam fakt, no mamy tutaj trzy jakieś takie przełamania tabu, bo mamy i wiek, oni są, przecież jest bardzo duża różnica wieku między nimi. I jest, no, motyw, powiedzmy, takiego stopnia kazirodztwa, bo to jest jej pasierb. No i trzy, no dochodzi tam jeszcze do kolejnego przekroczenia, o którym tu już nie chciałabym mówić, bo to już faktycznie będzie za duży może spoiler. Mocne, proste rzeczy, świetna bohaterka, genialnie zagrana, no po prostu czego chcieć więcej.
Lubisz chyba filmy, z których wychodzi się i te filmy gryzą ciągle, zostają z tobą i są jak taki sweter z niefajnego materiału, który ciągle swędzi.
Ale nie można o nim zapomnieć.
Tak. Cały czas siedzi pod skórą. Słuchaj, bo zapomniałem jeszcze, rozmawialiśmy o tańcu, a jest przecież tytuł na twojej liście, który absolutnie jest. Tego tańca dotyczy i nazywa się A potem tańczyliśmy. Akcja filmu rozgrywa się w Gruzji, mamy młodego tancerza, który stara się być bardzo męski, ponieważ w tej kulturze, w której się wychował, taniec taki ma być, mężczyzna nie może okazywać słabości i nagle spotkanie kogoś na jego drodze sprawia, że no, bohater musi się otworzyć i spojrzeć na siebie, na swoje życie i zastanowić się, czy chce je zmienić. To jest też film chyba niekoniecznie popularny w Polsce.
Nie jest popularny, tak, szkoda. Czytałam też, że jak szłam na ten film, że to jest taka trochę odpowiedź na tamte dni, tamte noce, bo rzeczywiście mamy...
Które też bardzo lubisz.
Które też bardzo lubię. I może po prostu wymieniłam te filmy w duecie, bo tak mi to pasowało właśnie. I siłą obu tych filmów jest klimat przede wszystkim. Tak, tu i tu mamy piękne, przepiękne zdjęcia, obrazy. Wiesz, czytałam też o tym filmie, że tutaj jest za dużo banału, jest schemat, bo mamy i to dorastanie, no i ta pierwsza nieszczęśliwa miłość, ale ja sobie, jak czytam, wiesz, takie opinie na temat tego typu filmów, to sobie myślę, mogę brzydko mówić?
Proszę bardzo.
Mówię, człowieku, weź, wyjmij ten kij z tyłka i po prostu oglądaj, bo to jest po prostu świetne, to odbieraj to, odbieraj tą sztukę, tak, że dla każdego pierwsza miłość i to dorastanie jest nowe, w jakiś sposób świeże. Nie wymyślimy tutaj prochu, a jednak udaje się czasami, tak? Czy przekazać to odpowiednio obrazem. Tutaj mamy to w połączeniu z tańcem. Więc ta historia jest prosta, jest banalna, ale jednak te obrazy, pięknie sfilmowana Gruzja, przepięknie. Ja to też oglądałam jesienią, kiedy to w ogóle się komponowało, tak wiesz, wizualnie. No wyszłam z kina rozanielona i mamy też świetne zakończenie, które tam, ono jest gryzące bardzo, bo ja jednak się nie tego spodziewałam. I tak mi ten film zmierzał do takiego, wiesz, zakończenia typowo amerykańskiego, takiego patetycznego. To ja nie mam nic przeciwko takim zakończeniom w wielu historiach, kiedy mamy tego bohatera, który wiesz, stawia na swoim, pokazuje, on jest najlepszy, wygrywa tutaj, pokazuje cały swój power i on rzeczywiście to robi, ale w kompletnie inny sposób, w taki sposób, który kładzie jego jakieś tam szanse, przekreśla, ale tak naprawdę pokazuje, że on jednak stawia na siebie. No bardzo, bardzo mocne to jest w razie, jak się ogląda, to jest takie aż nieprzyjemne. Chce się, żeby on już przestał to robić, a jednak z drugiej strony tak, rób to, bo to jesteś ty. No niesamowite wrażenie.
No tak, wspomniałaś o krytykach tego filmu, którzy rzekomo, nie rzekomo, zarzucali mu jego rzekomą banalność, ale kurczę, no takie jest nasze życie, jest absolutnie powtarzalne, złożone z schematów. To samo robili nasi dziadkowie, rodzice, to samo robimy my i będą robić nasze dzieci. Pewnych jakby wzorców nie da się odrzucić i wymyślić zupełnie na nowo. I tak też jest z popkulturą chyba, co nie? Że mielimy cały czas te same motywy i próbujemy ulepić z nich coś świeżego.
Mielimy, a jednak ludzie, wciąż się to zdarza, że zdarza się mnóstwo świeżych rzeczy, wiesz. To jest z perspektywy autora w ogóle bardzo trudne, bo wszystko już zostało napisane, już nic praktycznie, no okej, dobra, no czekam na cud, może rzeczywiście się coś takiego zdarzy, ale co jeszcze można wymyśleć nowego i też takie oczekiwania, że wymyśl coś nowego, zaskocz mnie jakąś, wiesz, czy zwrot akcji, czy jakieś rozwiązanie fabularne. Tak naprawdę to wszystko było i to nie oczekujmy tego od siebie, bo to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi, nie wiem, może o inny sposób narracji, o jakąś specjalną wrażliwość bohatera, w tym doszukuje się jakichś takich smaczków i to mnie cieszy, niż jakieś wymyślanie prochu.
To skoro rozmawiamy sobie o trudzie pisarskim, żeby opowiadać historię, to porozmawiamy o filmie, w którym literatura jest bardzo ważna. Nazywa się Zwierzęta Nocy. Za kamerą Tom Ford. Ja nie wiem, ja się czuję przy tym człowieku puchem marnym. On
tak,
potrafi
każdy.
Wszystko, co nie? W sensie jakby... i sprawił, zrestartował, uczynił dom Gucci potęgą na nowo, był projektantem smokingów dla Jamesa Bonda i potem się jeszcze okazało, że potrafi reżyserować filmy. Czego ten facet nie potrafi? I w tym filmie W zwierzętach nocy literatura jest bardzo ważna, ponieważ główną rolę odgrywa w tym filmie książka. Książka, która jest metaforą. Metaforą tego, jak bardzo bolesne potrafią być relacje międzyludzkie. Jak jedna osoba potrafi zadawać drugiej ból właśnie w związku.
Tak, i tu znowu mamy, wydawałoby się z pozoru, bardzo prostą historię, tak, bo to jest, dla mnie to jest opowieść o jakimś tam ponownym spotkaniu, o próbie jakiejś tam zemsty czy odegrania się na jakiejś tam dawnej miłości. Ale za pomocą czego, tak? Za pomocą właśnie tej książki, tej literatury. No niesamowity w ogóle zabieg, wydawałoby się tak banalny, że aż trudno go w ogóle zauważyć, a jednak Tom Ford właśnie go podniósł i zrobił z niego całą opowieść, która oprócz tego jest przepiękna wizualnie też, tak? No bo jednak no, ta wizualność to jest jego domena. I wiesz, i tu mamy całe pole do popisu dla bohaterów właśnie. Tak samo się czuję jak ty, jak mówię o tym filmie, że no, trzeba obejrzeć i chłonąć.
A czy samotny mężczyzna również wszedł ci? Może nie tak mocno jak Zwierzęta mocy, ale został.
Nie tak mocno, bo rzeczywiście ta historia jakoś tak bardzo we mnie nie gra. Natomiast wizualnie to jest przepiękny obraz, wiesz, tam są dobrane kolorystycznie nawet kostiumy aktorów, które mają sprawiać jakieś tam określone wrażenie na odbiorcy, tak? Czy mamy tutaj grę, nie wiem, ciepłymi kolorami, żeby to się wydawało bardziej kameralne. To są już takie smaczki, które się potem wyłapuje. Też dźwiękowo, tak? Tam są jakieś, nie wiem, czy szelest materiału i tak dalej. To wszystko gra w tym filmie, tam wszystko gra w tym filmie. Każdy detal i dźwiękowy, i wizualny, nie tylko ta fabuła.
No ja z tego filmu zapamiętałem też bardzo mocną scenę na autostradzie. To jest taka scena, która też zostaje pod skórą, gdzie bohater Jake'a Gyllenhaala zostaje postawiony w sytuacji rodem z kina sensacyjnego, czyli tutaj rodzina kontra psychopaci. I gdyby to był bohater Liama Neesona, to pewnie ten ojciec rodziny rozprawiłby się z nimi raz, dwa. Tutaj bohater Gyllenhaala jest postacią pasywną, zupełnie anty-hollywoodzką. I to jest scena, która zostaje na długo. Ja chciałem ciebie podpytać z kolei o opisywanie właśnie takich scen, które wiesz, że zostawią widzowi siniaki, które będą traumą dla niego i być może dla ciebie traumą też są, kiedy je piszesz, albo kiedy o nich myślisz teraz z perspektywy
czasu. Tak, są takie sceny, które są bardzo dla mnie ważne. Miałam nawet taką scenę teraz w Ostatnim Diamencie, która jest jakimś tam kluczowym, no jest zwrotem akcji, jednym z najważniejszych. I ja do tej sceny się przygotowywałam, po prostu tak, wiesz, rano wstałam, mówię, dobra, to dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj będzie. Ja o tej scenie już myślałam od samego początku, bo ona prowadziła do czegoś, cała książka prowadziła do tej sceny. I to będzie tak, to będzie dzisiaj. Dzisiaj to napiszę. Zrobiłam sobie śniadanie, zastanawiałam się, gdzie, w którym miejscu, bo mam dwa miejsca do wyboru w mieszkaniu, w których mogę pisać. Jednym jest moje łóżko, bardzo wygodne, a drugim jest po prostu mój stół. I to musiało być też określone miejsce, musiałam się wprawić w ten nastrój i faktycznie ja zwalniam. Jak ja piszę taką scenę, to dla mnie to jest stop klatka i po prostu, wiesz, wchodzę w tych bohaterów, czuwam się w to na maksa. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby akcja zwolniła w tego typu scenach, bo tutaj się rozgrywają jakieś rzeczy takie podskórne w psychice. To nie jest, wiesz... Nawet jeżeli jest jakiś szybki bieg wydarzeń, no to w takich scenach musimy zwolnić, przynajmniej dla mnie.
A potem te sceny zostają z tobą? Czy musisz je zmywać?
Niektóre muszę zmywać. Na przykład musiałam z siebie zmywać bohatera mojego ukochanego wroga. To jest książka. Jeżeli jesteście fanami Oszusta z Tindera, to bardzo polecam, bo to jest ta sama historia, tylko że w polskich realiach, która się wydarzyła naprawdę zresztą. Ja wiedziałam, że muszę to opisać. I tak, zmywałam z siebie tego bohatera po napisaniu książki. To było trudne.
No dobrze, to w takim razie może zmieńmy trochę klimaty na bardziej słodko-gorzkie, pozostawiające odrobinę nadziei. Film Sekrety i kłamstwa w reżyserii Mike'a Lee, Złota Palma w Cannes w 1997 roku. Historia czarnoskórej optyczki, która postanawia znaleźć swoją biologiczną mamę i okazuje się nią biała kobieta z klasy robotniczej. No i cóż, dwa światy się spotykają. I co z tego wychodzi?
No to jest w ogóle niesamowity zabieg wymyślony przez Mike'a Lee, który jest dla mnie geniuszem humoru. To jest tak moje kompletnie poczucie humoru. Najpiękniejszą rzeczą na świecie jest dla mnie tragikomedia i taki śmiech przez łzy i ile śmiechu z tych łez możemy wydobyć i odwrotnie. Więc ten film to też obejrzałam i byłam po prostu całkowicie kupiona przez tą historię. Faktycznie i zobacz, jest córka. Wydawałoby się, że mając takie doświadczenie ze sobą, kiedy ktoś wie, że został adoptowany, no to ta przeszłość, tak, skąd się wywodzisz, jakie są twoje korzenie, wydaje ci się, że, wydaje ci się, że musisz, brakuje ci tego puzelka, żeby poskładać po prostu swoją tożsamość. Po czym dostajesz takie coś, co serwuje Mike Lee i sobie myślisz, kurczę, czy to mi było naprawdę potrzebne, czy ja chciałam się z tym konfrontować. Z drugiej strony, no, z drugiej strony jest dokładnie tak samo, tak? Była jakaś trudna decyzja o oddaniu dziecka, a tutaj nagle przyszłość, dzień dobry, dzwonek do drzwi. No siłą, oprócz tego cudownego, przecudownego poczucia humoru i tej kameralnej tak naprawdę historii, która ma tyle smaczków, jest aktorstwo Brandy Blatin tutaj przede wszystkim. No ona też niesie ten film i jest fenomenalna. I jest stworzona do tej roli. Sama scena, w której ona też się z tym konfrontuje. Hello, mam czarnoskórą córkę, jak do tego doszło? Aha, okej, okay. Przypomniałam sobie jedną sytuację. No, geniusz po prostu.
Myślę, że filmem utrzymanym w podobnym klimacie jest także Schmidt Aleksandra Payne'a.
Tak.
Tutaj z kolei Jack Nicholson, jako pan w starszym wieku, który wyrusza w podróż i też konfrontuje się ze swoim życiem, ze swoimi poczynaniami. I czasem wzbudza śmiech, czasem złość u widza, a czasem wzruszenie.
Tak, i kto by pomyślał, że można siebie odkryć i w ogóle jakieś nowe pokłady uczuć czy wrażliwości można w sobie odkryć gdzieś tam po 60. którymś roku życia, tak? Bo wydawałoby się, że ten film tak naprawdę zaczyna się w momencie, kiedy właściwie kończy się historia jakaś taka najważniejsza głównego bohatera, bo on idzie na emeryturę, potem przeżywa osobistą tragedię, kompletnie zmienia mu się życie, no właściwie co dalej? Nic dalej, tak? Ludzie się zwykle zamykają w sobie, I tak naprawdę nic już nie mają do zrobienia, a tutaj nagle się wydarza jakaś historia, która myślę, że zupełnie zmienia jego postrzeganie na temat siebie i świata. Ten film jest też no, tak prześmieszny i to jest tak cudowne poczucie humoru. To nie jest taka typowa komedia, którą wymienimy mówiąc o Jacku Nicholsonie, tak? Że nie wiem, no przychodzi mi do głowy na przykład Lepiej być nie może, który też jest świetnym filmem oczywiście, ale ja wolę Schmidta, bo to jest takie bardziej kameralne, takie bardziej nieoczywiste. Tam mamy też genialną Kathy Bates, Hope Davis, która też jest świetna w tym filmie. W ogóle wszyscy aktorzy są genialnie dobrani. No bardzo, bardzo polecam, bo to jest ciekawa podróż. Wyruszamy z nim w podróż i to naprawdę, mimo że niewiele się dzieje, to tak naprawdę wow.
A ty lubisz w ogóle podróżować, skoro już mówimy o wyprawach?
Uwielbiam podróżować.
Bo te filmy też są, duża część twoich filmów jest taka właśnie bardzo geograficzna.
No zwłaszcza Ostatni Diament jest geograficzny i zawarłam tam rzeczywiście wiele wątków z mojej podróży, dotychczas tak naprawdę podróży życia do Indonezji, do Malezji, gdzie byłam miesiąc. No fantastyczne doświadczenie i mam nadzieję, że będzie to widać w książce. A dodatkowo no, udało się to połączyć z przemytem kamieni szlachetnych, więc myślę, że tym ciekawiej. Ja nie przemycałam.
Ale jak rozumiem, zgłębiłaś temat na tyle, że wiesz, jak przemycić, żeby
się
udało.
Oj, wiem. I to jest, słuchajcie, bardzo proste, jak się okazuje.
Dawaj, opowiedz nam.
Ale to będzie spoiler książki. Tak naprawdę to jest bardzo nieoczywiste. To jest tak, wiesz co, okej, powiem tak, najciemniej pod latarnią. W ten sposób.
Czyli najprostsze sposoby są najlepsze.
Tak, najlepsze.
Jednym słowem. Dobrze, to może jeszcze zróbmy w takim razie skok w przeszłość. Film Lektor w reżyserii Stephena Daldry'ego. Holokaust, pierwsza miłość, konfrontowanie się z własną przeszłością i w tym wszystkim Kate Winslet, która po raz pierwszy dostała Oscara. Nie wiem, czy pamiętasz taki serial Statyści w reżyserii Rickiego Gervaisa. Tam był taki odcinek, kiedy właśnie Kate Winslet grała zakonnicę w filmie o Holokauście i zaczynała tłumaczyć głównemu bohaterowi, że słuchaj, to jest bardzo prosty sposób. Jak chcesz dostać Oscara, zagraj w filmie o Holokauście. Kilka lat później zagrała w Lektorze. i dostała za niego. Przypadek, zbieg okoliczności, ale rola świetna.
No ale co to jest za postać? To jest po prostu fenomenalna postać i właśnie dlatego to jest w tym zestawieniu filmów i historii, które sama chciałabym wymyśleć i napisać. Bo mamy, no to jest dopiero bohaterka, tak? Że to jest, wiesz, ta kwintesencja tego właśnie, co mnie interesuje w postaci, czyli jak bardzo ktoś, kto wydaje nam się dobry, co więcej tutaj wchodzą w grę bardzo silne emocje, uczucia, tak, miłość, co jeżeli ta osoba na przykład okaże się potworem, tak? Czy mogę kochać potwora? No dla mnie to jest taki dylemat w tym filmie. Także postać jest fenomenalnie wymyślona, sam ten konflikt, ten problem, który tam się pojawia, bo tak naprawdę na początku myślimy, że to jest jakiś tam film o miłości, tak? I że sam ten fakt, że znowu mamy tutaj starszą kobietę, młodszego chłopaka, który odkrywa ten świat, że to będzie film o tym, a to w ogóle nie jest o tym. I no też prosta, ale bardzo mocna w wyrazie historia.
No i to jest też niesamowita funkcja sztuki, że potrafi nam się utożsamiać z bohaterami, z którymi na pierwszy rzut oka wcale nie chcielibyśmy się utożsamiać. Myślimy sobie strażniczka z obozu koncentracyjnego.
Tak, i nagle, dopiero widząc ją, wiesz, w tym świetle, próbujemy w jakiś sposób nawet znaleźć dla niej usprawiedliwienie, tak? Czy wczuć się, to jest taki sprytny zabieg reżysera, czy też autora tej historii, że no wyprowadza trochę nas w pole, tak? Bo gdybyś usłyszał o strażniczce z obozu koncentracyjnego, no to miałbyś dla niej jakieś wytłumaczenie? Nie bardzo. Wydaje mi się, że wielu z nas by po prostu no jasno ją zaszufladkowało, tak? W jakiś konkretny, precyzyjny sposób i ona już by z tej szufladki nie wyszła. A tutaj poznajemy ją od drugiej strony. No świetnie, świetnie pomyślany zabieg, tak? Żeby wejść w tego bohatera i pokazać, że okej, to też jest człowiek i on miał jakieś tam swoje motywacje. No mogą do ciebie trafiać, mogą nie, ale takie były.
Ale myślisz, że w zasadzie o każdym człowieku, który dopuścił się nawet najgorszych rzeczy, można opowiadać w ten sposób, próbować go zrozumieć, bo czasem mówi się, że no taka moralna ambiwalencja nie jest może za dobra i naprawdę nie wszystko można usprawiedliwiać, nie wszystko można tłumaczyć.
Ja myślę, że nawet trzeba opowiadać w taki sposób i to jest właśnie taki sposób opowiadania, który mnie kręci jako autorkę, natomiast kompletnie bez zajmowania stanowiska. Nie po to, żeby tą osobę usprawiedliwić czy wybielić, zupełnie nie po to, tak? Tylko żeby pokazać, w jaki sposób no my bywamy czasami zmanewrowani, w jaki sposób też trudne bywają życiowe wybory czy decyzje. Akurat tutaj mamy bohaterkę, która zakładam, no nie była jakąś psychopatką, tak? Tylko to była jakaś tam sobie zwykła postać, nią kierowało coś innego. Być może pewne, nie wiem, ograniczenie nawet w otwarciu na świat, czy w ogóle w spojrzeniu, no bo ona miała, tak jak ona tam chyba mówi w jednej ze scen, gdzie już jest proces, że ona miała zadanie do wykonania. I to pokazuje właściwie, że no ona jest dosyć, czy była wtedy dość ograniczoną osobą. Po prostu dostała zadanie, musiała je wykonać. A gdzieś tam mimo wszystko ten bohater dostrzegł w niej te pokłady niesamowitej wrażliwości, tak? I to jest też taka rzecz, z którą on się boryka. Natomiast no, ja mówię bardziej o perspektywie opisywania już osób, które moglibyśmy zaklasyfikować jako psychopatów, tak? Czy bardziej tutaj bym się kierowała do Match Point na przykład, że i to opisywanie tego bohatera, któremu też w pewnym momencie zaczynamy kibicować i to już jest chore.
Ale też się pojawiają na kartach dokładnie, twoich książek.
Dokładnie, to mnie interesuje, żeby pokazać, zobacz, jest jeszcze coś takiego w życiu i to też cię może spotkać. I to na przykład było dla mnie bardzo ważne przy moim ukochanym wrogu, gdzie no wiele kobiet potem się do mnie odzywało, mówiąc, że słuchaj, to opisałaś moją historię. To nawet nie wiedziałam, że to zjawisko jest takie popularne.
Myślisz, że aż tak wielu jest psychopatów na świecie, tak, że w zasadzie każdy z nas spotyka co najmniej jednego?
Wiesz co, ja bardzo dużo czytałam i oglądałam o psychopatach, więc trochę się czuję już jak ekspert w tym temacie. I faktycznie to jest tak, że wielu z nas ma jakieś tam cechy psychopatyczne, bo jest coś takiego jak spektrum cech psychopatycznych. One nie wszystkie są złe, tak? Bo to jest na przykład, wiesz, szybkość podejmowania decyzji, ta taka super decyzyjność, że decyduję i koniec, do widzenia, robimy tak. Albo właśnie jakaś taka umiejętność takiego twardego zarządzania ludźmi, czy odwaga, czy taka skłonność do ryzyka. To są wszystko cechy psychopatów, ale to nie znaczy, że wiesz, jakiś tam każdy dyrektor korporacji, chociaż wielu, jest zaraz psychopatą. Natomiast rzeczywiście jest tego dosyć dużo. I to też nie jest tak, że ci psychopaci siedzą w więzieniach, bo popełnili wszyscy przestępstwa czy mordy, tylko nie, to są po prostu ludzie, którzy chodzą po ulicy, zajmują bardzo wysoko postawione stanowiska, właśnie często one są związane z władzą, bo w jakiś tam sposób naturalnie ich do tego ciągnie, żeby tymi ludźmi manipulować. Więc tak, no myślę, że psychopatów jest dużo więcej niż myślimy.
A myślisz, że w świecie pisarzy? Czy o inaczej, czy cechy psychopatyczne pomagają być może w byciu pisarzem?
Cechy autystyczne pomagają w byciu pisarzem. Zdecydowanie jakiś taki skierowanie raczej ku sobie. Niektórzy mówią, że narcyzm przyświeca pisarzom, tak, że musisz być trochę narcyzem, żeby w ogóle wychodzić do świata ze swoim jakimś tam dziełem. Może coś w tym jest, ale raczej bym powiedziała, że pisarz to jest taka osoba introwertyczna, wiesz, która potrafi po prostu ze sobą wytrzymać tyle i w rozkminianiu jakichś tam rzeczy, tak? No, komu by się chciało 8 godzin dziennie zajmować psychiką?
No dobrze, słuchaj, obejrzałem twoją rozmowę z naszą wspólną znajomą Justyną Dżbik-Kluge. Justyna zapytała cię tam, pojawiło się hasło ekranizacja i zrobiłaś tak. Ja znowu zrobię. Ekranizacja powieści Karoliny Głogowskiej.
Bardzo bym chciała, ale to nie jestem posłowie z żadnym producentem. Bardzo, bardzo bym chciała, dlatego że wiesz, ten świat filmu w ogóle mnie kręci. I to jak ja piszę książki, to ja piszę też tak bardzo filmowo. To znaczy myślę scenami. To są tak naprawdę sceny. Moje powieści składają się z konkretnych scen. I dlaczego tak zrobiłam? Bo nie wiedziałam, czy mogę o tym mówić, ale mogę zdecydowanie, bo tak, powstał scenariusz na podstawie sprawy Sary i może coś z tego będzie. No, Dominika Kamińska jest autorką tego scenariusza, więc jest to jak najbardziej sytuacja otwarta. W jakiś sposób ujęła ją ta historia i poczuła, że to też jest coś, co do niej w jakiś sposób należy, co jest bardzo miłe, bo to jest zawsze super dla autora, kiedy znajdziesz drugą osobę, która mówi, że to jest jej wrażliwość też, że jesteśmy, wiesz, z tego samego świata, nadajemy na tych samych falach, więc to jest świetne. No zobaczymy.
No i też miałaś okazję chyba poznać trochę świat kina. Brałaś udział między innymi w spotkaniu organizowanym przez Szkołę Wajdy. No jak było?
Tak, ja brałam udział w rocznym kursie pisania scenariuszy w Szkole Wajdy. Bardzo sobie to cenię. Nie jestem jakąś specjalną fanką szkół pisania powieści. To zawsze tak jakoś sceptycznie do tego podchodziłam.
Że albo nie umiesz wiem pisać, dlaczego, albo
bo
nie.
Tak wychodziło może z założenia, że albo umiesz, albo nie umiesz. Chociaż teraz trochę wycofuję się z tego, że to nie jest do końca tak. I wiesz, sama chętnie słucham jakichś tipów super znanych pisarzy, ale dla mnie czy książka, czy film, to jest dla mnie opowieść. Mnie kręci fajne opowiadanie historii. Dlatego poszłam właśnie do Szkoły Wajdy, żeby nauczyć się opowiadać historię jeszcze lepiej. I to jest bardzo uniwersalne, tak? Bardzo dużo się nauczyłam. Wiesz, to jest... No, konstruujesz opowieść w ten sam sposób. Musisz mieć przede wszystkim bohatera, trzeba mu postawić jakieś przeszkody, musisz wiedzieć, jakie są jego motywacje, uzasadnić to w psychologiczny sposób, tak? Ja na przykład, czy czytam książkę, czy oglądam serial, jak widzę, że bohater zachowuje się w absurdalny sposób, no to ja nie jestem już w stanie dalej czytać, czy oglądać, no bo to jest po prostu niewiarygodne. Aczkolwiek czasami się oczywiście zachowujemy w absurdalny sposób, ale to też musi mieć jakieś uzasadnienie, które musi być pokazane w tej opowieści. Tak, no oczywiście No, wiesz, musisz poznać te zasady, czy są, jest konieczna stawka, jest cel, zwroty akcji i tak dalej. Dobrze poznać te zasady oczywiście nawet po to, żeby potem móc je łamać, ale wiesz przynajmniej na czym działasz i w jakim zakresie się poruszasz.
To w takim razie, jeżeli bohaterką jest Karolina Głogowska, to jaki jest jej cel w najbliższym czasie?
Robić to, co lubię, czyli jednak pisać. Tak, na tym chciałabym się skupiać. Tak jak ci już wspomniałam, no uciekałam od tego całe życie, ale to mnie dopadło, czyli to jest, wiesz co, tak jak z tymi bohaterami moich książek, że podejmują jakieś decyzje, one mogą się wydawać jakieś błahe, jakieś dziwne, złe czasami, a czasami ich prowadzą na manowce, czy doprowadzają do jakichś naprawdę niefajnych, skrajnych sytuacji. Ale czy to tak naprawdę jest przypadek? Bo wydaje mi się, i piszę o tym właśnie we wzorcu, że te takie nawet drobne, maleńkie decyzje, które wydają się błahe, to one wynikają z nas, z tego naszego rdzenia, z tego koru. I No u mnie tym czymś jest to pisanie, więc ja już od tego nie ucieknę i okej, dobra, płyńmy.
Dzisiaj będziesz jeszcze pisać, czy masz wolne?
Dzisiaj nie będę pisać, nie.
Ale pewnie jak tylko wróci do domu, to...
Ale myślę już nad nową książką.
W takim razie czekamy na nią, a tymczasem ostatni diament już niedługo w księgarniach. Karolina Głogowska, bohaterko podcastu Mój Ulubiony Film. Bardzo dziękuję.
Dzięki wielkie.